pomysłowy. Włodzimierz.
Ależ to jest dobry dzień. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko. Państwo słyszą pełne studio gości, a dobry dzień dlatego, że można przyjść do pracy i w tej pracy nie pracować, bo to goście będą za mnie dzisiaj pracowali. Goście z Łodzi. Jak to jest, że wy przyjechaliście taką dużą, ogromną grupą? 12-latków mniej więcej z Łodzi, proszę Państwa.
Tak.
Teraz jesienią, w listopadzie? Halo, kto przyjeżdża nad morze?
Dzień dobry, jesteśmy kołem dziennikarskim Otwarci na Świat z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Przyszłość dla Edukacji w Łodzi. Poszerzamy swoje horyzonty, odwiedzamy różne miasta, zwiedzamy, poznajemy historię, poznajemy ludzi, poznajemy miejsca, w których pracują dziennikarze. Stąd właśnie nasza obecność.
Ale bardzo mi miło, To pan Michał, ich opiekun, powiedział dzień dobry i wszystko wytłumaczył. A ja tu akurat z Przemysławem Rudziem rozmawiam o tym, co on robi. A znany jest z tego, proszę państwa, że on dużo mówi o astronomii, dużo mówi o kosmosie, ba, dużo pisze. Bo panie Przemku, ile pan o tym książek, podręczników popularno-naukowych napisał?
No kilkanaście. Ja tego tam w sumie nie liczę.
A ile to jest kilkanaście? Czy państwo wiedzą, ile to jest kilkanaście?
Więcej niż 10, co nie?
Więcej niż 10.
No to powiedzmy, tak, że naście, nie? Więc trochę tego było. Zresztą to się dobrze składa, bo większość tych książek jest skierowana właśnie do takich właśnie, jak nasi goście, więc ten przedział wiekowy mniej więcej.
Publiki.
Więc tutaj, jeśli byście dokonali jakiejś, użyję teraz mądrego słowa, kwerendy w internecie, czyli takiego wyszukiwania, to pewnie byście mogły znaleźć coś.
Jak wpiszecie do internetu nazwisko Przemysław Rudź, to jeszcze znajdziecie bardzo, bardzo dużo muzyki, bo pan Przemysław pisze muzykę kosmiczną, elektroniczną. To są takie szumy, trzaski.
No czasem, nie tylko.
Ale potańczyć przy tym nie można, proszę pana.
Do tańczenia nie, ale do słuchania jak najbardziej. Muzyka elektroniczna, klasyczna. No trzaski są też, oczywiście. No, syntezatory tam czasami trzeszczą, można z nich wydobyć bardzo różne brzmienia. Nie tylko takie właśnie chilloutowe, klubowe i taneczne, ale...
Ja tak trochę przesadziłem z tymi trzaskami, tak, żeby było ciekawiej, wie pan.
No...
Ale bardzo lubię, uwielbiam.
Więc no to tak to wygląda. No zresztą te dwie pasje, one idą równolegle, doskonale się uzupełniają.
A ostatnio pan Przemysław bardzo często chwali się na Facebooku i w mediach społecznościowych tym, że on chyba kupił sobie mikroskop i ma nowe hobby. Nie pisze już o tym dalekim, ogromnym, kosmicznym świecie, tylko pisze o tym, jak wygląda noga muchy. Czy to się zgadza?
Tak, to się zgadza i to wcale nie jest nowe hobby, to jest moje stare hobby. Ja jestem z wykształcenia przyrodnikiem, geografem, klimatologiem, więc... Jak się pójdzie na studia geograficzne, to tak naprawdę ma się tam taki konglomerat, mieszankę wszystkich nauk, są w ramach różnych wykładów, semestrów, które trzeba potem zaliczać. A mikroskop kupiłem sobie dlatego, że wyobraźcie sobie, że jak byłem w waszym wieku i chodziłem do szkoły podstawowej, potem średniej, to na zajęciach biologii zawsze chciałem, żeby pani czy pan pokazał mi coś przez mikroskop. I nigdy mi tego nie pokazali. Wszystkiego uczyłem się z książki. I wszystko musiałem brać na, no jakby co, no w książce jest coś narysowane, jest zdjęcie, a ja chciałem zobaczyć to na własne oczy, no i co? No i nie pokazali mi tego, więc spełniłem swoje marzenie i teraz w domu mogę oglądać nogę muchy na przykład.
A kiedyś pana nie było stać na mikroskop, rozumiem, tak?
Stać to jedno, ale kupić kiedyś nie było możliwości. No teraz żyjemy w zupełnie innych czasach. Kiedy ja miałem lat 12 czy 13, kupienie czegoś takiego w ogóle to było niemożliwe w
zasadzie.
Nie
było mikroskopów w galeriach handlowych?
Nie było galerii handlowych.
A w internecie mógłem kupić?
Tak, w 90-tych latach. Był internet w latach 90-tych? Was nie było w latach 90.
A, to no właśnie. Jakich nie było, to internetu.
A ja już byłem i ty też byłeś.
No to o tym wszystkim z panem Przemkiem dzisiaj można rozmawiać. Audycja będzie się nazywała Przemysław Rudź, życie i twórczość, jeżeli państwo pozwolą.
To tak? Pierwszy raz w historii mam taką audycję.
No już pan jest wiekowy cokolwiek.
Pewnie. Tak.
Tak. Chociaż siwizną jeszcze nie przyprószony, tak, ale jednak z takim dorobkiem to już, możemy sobie na to pozwolić.
Już prawda? Wychodzi.
Ja zaproponuję w takim razie tak, bo miał być to dzień pracy wolny od pracy. Pójdę, napiję się kawki, prawda? Panu Przemkowi i gościom zrobić też kawkę? Jaką pan pije?
Ja herbatkę.
Herbatkę, tak?
Ja kawy,
proszę bardzo,
kawy
to ja w takim razie na kawkę, na herbatkę robię sobie wolne, a państwa zostawiam z naszym gościem. Czy są państwo przygotowani do poprowadzenia takiej audycji? Czy gość jest wystarczająco ciekawy? Państwo zainteresował, zaintrygował?
Tak.
Oby tak.
Ale tak nieśmiało, czy to...
Tak śmiało.
Tak śmiało. Jest dobrze? Może być?
Tak, tak.
Mogę was zostawić z naszym gościem, a ja będę miał wolny czas, wolny dzień. Ja już kawałek audycji właściwie poprowadziłem. Państwo będą mogli porównać, czy idziemy z postępem i osiągnięciami. Na czym polega postęp? Postęp polega na tym, gdy nasze dzieci, nasze wnuki są mądrzejsze od rodziców, są mądrzejsze od dziadków. Czy to by się zgadzało?
Może?
Jakoś nieśmiała ta młodzież. Chciałem sprawdzić, czy nasze dzieci, nasze wnuki są mądrzejsze od rodziców, od dziadków, od redaktorów, czy ta audycja będzie się
państwu... Czy jajko jest mądrzejsze od kury po prostu.
Albo tak, w ten sposób. Proszę bardzo, po 13.30 dalsza część programu.
Pomysłowy Włodzimierz.
To jest eksperymentalna audycja w Radio Gdańsk, którą prowadzą nasi goście z Łodzi. A kto pochodzi? A słyszałem, że kot z Łodzi pochodzi, prawda?
Jaki kot?
Z samych swoich.
Naprawdę?
Tak, tam był taki tekst.
Pokaż pan te koty. Po niemiecki. Coś pan, z centralnej Polski je wiozę. Łowny? Pół dnia 50 myszy załatwi. Panie, daje 2 worki pszenicy. Za 1,500 płacą.
No, biorę to i rower.
Co? Rower też?
Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi.
Dobra, wiesz.
No widzisz.
Kot z Łodzi pochodzi.
Był łowny.
Był łowny, zdecydowanie.
No to w takim razie, jak pokota, to tylko
do Łodzi. Przemysław Ruć jest z wykształcenia biologiem, z zamiłowania.
Geografem.
I geografem też, tak. I astronomem jest, mikrobiologiem można powiedzieć, jeżeli pan z tym mikroskopem sobie tam sprawdza różne rzeczy. I muzykiem. Zostawiam pana w rękach dziennikarskiej młodzieży z Łodzi. Jakie mam pytanie do pana Przemka?
Jak dużo cywilizacji może skrywać kosmos?
No to z wysokiego C startujecie, mówiąc tutaj muzycznie.
C, jak wiele? Jak cywilizacja?
Powiem wam tak, na pewno wiemy, że jest jedna, czyli my. Natomiast z astronomią wiąże się coś takiego jak prawo wielkich liczb. Wszystko, co jest związane z astronomią, jest wielkie. Jak zaczniemy liczyć sobie odległości między ciałami niebieskimi, porównywać to wszystko, no to nagle się okaże, że te nasze ziemskie milimetry, centymetry, metry, kilometry, nawet jak się leci samolotem, to czasami są tysiące kilometrów, to są to jednostki odległości, które zupełnie nie przystają do tego, z czym się spotykamy we wszechświecie. Wystarczy sobie wyobrazić, że mierzy się odległości we wszechświecie w latach świetlnych. Światło w ciągu sekundy pokonuje 300 tysięcy kilometrów. W ciągu sekundy, czyli jak powiecie sobie na przykład wyraz, czy takie dwa wyrazy, prędkość światła, to trwa mniej więcej sekundę. To wyobraźcie sobie, że w tym czasie promień światła mógłby kilkukrotnie okrążyć Ziemię. Są to, i teraz sobie to przemnóżcie przez 350 dni w roku, który ma ileś tam właśnie sekund i to nam daje te biliardy kilometrów, które dzielą nas od najbliższych gwiazd. No a wszechświat przecież jest ogromny, to są miliardy lat świetlnych, więc prawo wielkich liczb i takie statystyczne podejście trochę mówi o tym, że tych cywilizacji, o które pytasz, może być ich dużo, bardzo dużo. Mogą być ich tysiące, setki tysięcy, może nawet miliony. Natomiast problemem jest, żeby z nimi zacząć porozmawiać, bo rozmowy na takie odległości są trudne. Czasami rozmowy w ramach, nie wiem, korytarza w szkole mogą być trudne, bo to trzeba się przekrzyczeć. Jak ktoś stoi na jednym końcu, ty stoisz na drugim, no to a jest między wami jest tego szumu pełno. No tak samo jest we wszechświecie. No, astronomowie po pierwsze mierzą się z tym, że ten sygnał jest słaby. Ten sygnał dochodzi właśnie gdzieś z wielkich odległości. Po drodze przechodzi przez różne przeszkody. No i tak naprawdę jeszcze nie wiemy na jakich falach i co te potencjalne cywilizacje miałyby nam nadawać. Czy to będzie zwykłe cześć? Czy wyślą nam wiersz? Nie wiemy tego. Powiedzmy, że jest nas, jesteśmy sami na razie, ale spodziewamy się, że może być nas całkiem sporo.
Ufa pan, że ów jest dużo?
Mam taką nadzieję, to też jest chyba niekoniecznie dobry wyraz, że mam nadzieję. Wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to. Zresztą obchodzimy w tym roku 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. I z tym nazwiskiem, czy z tym uczonym jest związane takie pojęcie jak zasada kopernikańska, która mówi, że w zasadzie wszechświat w każdym miejscu powinien wyglądać podobnie. Nie ma żadnych wyróżnionych miejsc. No i jeśli zastosujemy to do nas samych, no to ta nasza cywilizacja no, nie musi być wcale czymś wyróżnionym. A jak jest w rzeczywistości? Wy pewnie dożyjecie tego czasu, kiedy te odpowiedzi będą znajdowane.
Dzień dobry, jestem Kasper i mam do pana pytanie, jak daleko może dotrzeć człowiek?
No, dobre pytanie. Jak daleko teraz, mogę ci powiedzieć? On fizycznie, biologicznie, tak? Bo maszyny, które skonstruował, najdalsze, które wysłał z Ziemi w latach, pod koniec lat 70. Voyagery, są dwie sondy Voyager i dwie sondy Pionier, znajdują się już poza Układem Słonecznym, więc jesteśmy w stanie wysyłać instrumenty, wysyłać już nawet poza Układ Słoneczny. Co prawda im to zajęło 40 lat. Ja pamiętam, wtedy jeszcze siedziałem w pieluchach, jak te sondy startowały, a one w dalszym ciągu działają, wyobraźcie sobie, nie? One w dalszym ciągu wysyłają bardzo słaby sygnał, który jest odbierany przez kilka radioteleskopów.
I one lecą w kosmos po prostu.
I lecą już tak, lecą już swobodnie, już nie jesteśmy w stanie nimi sterować. Możemy od nich odbierać tylko informacje, możemy też je czasami przeprogramować i to się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby wsadzić człowieka w taką puszkę, którą nazywamy statkiem kosmicznym i wysłać go gdzieś dalej, no to na razie wiemy, że jesteśmy w stanie wysłać go na Księżyc, bo byliśmy. Też bardzo dawno temu, lata 69-72 XX wieku, program Apollo. Jesteśmy dosłownie kilka dni po rocznicy startu misji Apollo 1, Artemis 1, przepraszam. Program Artemis, czyli tak Amerykanie pomyśleli, że no warto już przestać tutaj siedzieć i gnuśnieć, tylko znowu tego człowieka na Księżyc wysłać, ale wysłać go nie po to, żeby poleciał i wrócił, ale żeby został. I w związku z tym ten program Artemis, do którego też przyłączyła się Polska, jest pomyślany tak, żeby polecieć na Księżyc znowu, zrobić technologie, które będą pozwalały człowiekowi latać tam częściej, zbudować też stację okołoksiężycową, taką na zasadzie międzynarodowej stacji kosmicznej, która krąży nad nami. No i na Księżycu budować bazy. Wiemy, gdzie je będziemy budować. W początkowym okresie będą to te rejony okołobiegunowe, ponieważ wiemy, że tam jest lód wodny w kraterach. Wiemy, że tam są miejsca stale oświetlone przez słońce, więc tam coś takiego, co znacie pewnie z życia codziennego, fotowoltaika będzie działać. Czyli będzie można tam wystawić takie właśnie panele duże, które będą dawały zasilanie tym pierwszym tak zwanym habitatom, tak się mówi mądrze, na te bazy, które będą budowane. No ale już wybiegamy w przyszłość, bo w ramach tej orbity okołoksiężycowej tam będziemy też budowali stację, która poleci w kierunku Marsa. To będą pewnie lata, no powiedzmy późne lata 30, lata może 40 tego wieku, czyli ja już będę starszym, będę starszym panem, bo to nigdy nie wiadomo, co człowieka może spotkać. W każdym bądź razie, no ja będę już starszym człowiekiem, natomiast wy będziecie w sile wieku i wy będziecie pracowali tam, gdzie sobie wymarzycie. No, być może część z was wybierze sektor kosmiczny, do czego was bardzo zachęcam, bo to jest fantastyczna praca. I to będzie Mars. A czy polecimy dalej? No pewnie tak. No, ludzie są tacy, że no, my jesteśmy powsinogami strasznymi. Nasz gatunek zaczął się w Afryce, na sawannie, parę milionów lat temu. Co? No i przeszliśmy, zaludniliśmy całą Ziemię. Mamy to w genach.
Ja mam tylko jedną uwagę, że na Księżycu wydaje się, że dla pana Przemka to byłoby nudno, dlatego że tam nie ma żadnych much, ani robaków, ani bakterii, nie ma czego oglądać przez ten mikroskop.
Ale w habitatach, jak będą ludzie, to tam, gdzie są ludzie, tam są i muchy, i robaki.
A proszę bardzo, to
na pewno.
Znaczy, siebie pan chyba uspokoi.
Tak, oczywiście.
W ten sposób,
oczywiście.
Tak?
Dzień dobry, mam na imię Janek i mam pytanie. Jaka najniebezpieczniejsza akcja spotkała kosmonautów?
Era kosmiczna i to, co ona za sobą niesie, no jest przede wszystkim jest fascynująca, ale ma swoją cenę. To, że tam astronauci polecieli na Księżyc, uśmiechali się, wysyłają z orbity zdjęcia, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to są te rzeczy, które wiążą się na przykład z katastrofą Challengera, z katastrofą Kolumbii, z katastrofą Apollo 1, z katastrofą Sojuza pierwszego, czyli takie wydarzenia tragiczne, które albo się wydarzyły jeszcze na Ziemi w czasie startu, albo wydarzyły się w czasie, już gdy się ten statek uniósł w kierunku orbity, w przypadku Challengera, albo w czasie powrotu na Ziemię. No i tutaj mamy przykład promu Columbia, czy Sojuza pierwszego, gdzie po prostu cała załoga zginęła. I tego typu, tak mi się wydaje, że są to wydarzenia, które stanowią pewną cenę, które my jako ludzie ciekawscy, którzy chcemy zrobić ten krok w przestrzeń kosmiczną, no czasami musimy zapłacić.
A z tym kosmosem to jest tak, że albo sława, albo śmierć, tak?
No tak. Czasami jest tak, że jest i sława, i życie, bo jednak wracają ci śmiałkowie, którzy wrócili, wracają w glorii chwały. No, świętej pamięci generał Hermaszewski, który był pierwszym Polakiem w przestrzeni kosmicznej, jak wrócił na Ziemię, to w zasadzie on już nic wojskowego nie robił. On już jeździł z miasta do miasta, gdzie opowiadał ludziom o swoim życiu, o spełnieniu swoich marzeń. Ja miałem wielki zaszczyt go poznać i z nim rozmawiać, dzwonić do siebie, telefonować. I widziałem, jak wielkie to było dla niego przeżycie. I wiedząc, że człowiek, który przeżył rzeź wołyńską, coś strasznego w naszej historii, cudem uratowany, spełnił swoje marzenia, poleciał w przestrzeń kosmiczną. W przyszłym roku jego miejsce, jego pałeczkę po Hermaszewskim przejmie Sławosz Uznański, drugi Polak w przestrzeni kosmicznej, który się pojawi.
Ja patrzę na zegarek, nie wiem, jak to jest w kosmosie, ale tu czas radiowy obowiązuje. Mamy jeszcze ostatnie 5 minut na pytania. Niestety, proszę bardzo.
Chciałem się spytać, czy pana zdaniem istnieją inne galaktyki bądź planety, o których ludzkość jeszcze nie słyszała?
Na pewno. Są prowadzone przeglądy nieba, które na przykład starają się malutki wycinek nieba, z niego wycisnąć co się da, i katalogowane są wszystkie rzeczy, które na tym malutkim wycinku nieba się znajdują. I tam ostatnie zdjęcia przysłane z teleskopu Webba na przykład, czy z teleskopu Euclid, kosmicznego teleskopu, pokazują, że na malutkim wycinku nieba te wszystkie punkciki, takie plameczki, jakieś takie różne przecinki i tak dalej, tam nie ma ani jednej gwiazdy, to są galaktyki. No i jeśli przemnożymy sobie ten malutki odcinek nieba, rozłożymy na całe niebo, bo my nie jesteśmy w stanie sprawdzić całego nieba, jestem absolutnie przekonany, że są rzeczy, o których jeszcze się filozofom nie śniło.
Czym jest czarna dziura i jak bardzo nam zagraża?
Czarna dziura nam nie zagraża, to od razu uprzedzam. Czarna dziura jest jednym z elementów wpisanych w budowę wszechświata na dwóch poziomach. Masywne czarne dziury w centrach galaktyk, i każda galaktyka duża, odpowiednio duża, taką czarną dziurę w swoim centrum ma. Galaktyka Drogi Mlecznej też. A drugi poziom rozpatrywania czarnych dziur, no to są czarne dziury, które powstały w wyniku ewolucji gwiazd, bardzo masywnych gwiazd. No jeżeli Słońcu to nie grozi, Słońce będzie jeszcze czy sobie przez 5 miliardów lat świecić tak, jak świeci do tej pory, potem się rozedmie do czerwonego olbrzyma, wypali swoje paliwo i skurczy się do białego karła i będzie powoli stygnąć. Natomiast gwiazdy znacznie cięższe od Słońca, ich ostatnią fazą ewolucji jest zapadnięcie się do właśnie czarnej dziury. One są znacznie mniejsze, jeśli chodzi o masę, o rozmiar, od tych czarnych dziur znajdujących się w centrach galaktyk. No ale jeśli hipotetyczny ty znalazłbyś się w pobliżu takiej czarnej dziury, to twoje dni czy minuty byłyby po pierwsze policzone. Natomiast ludzie, którzy by ciebie obserwowali z daleka, zaobserwowaliby ciekawe zjawisko. Oni by do pewnego momentu mogliby ciebie obserwować, a w pewnym momencie po prostu przestałbyś być dla nich widoczny, i to z wielu powodów, bo wokół takich obiektów jak czarne dziury dzieją się bardzo dziwne rzeczy, o których pisał Albert Einstein na początku XX wieku. Wyobraźcie sobie, że masa obiektów dochodzi do nieskończoności, czas zatrzymuje się dla obserwatora z zewnątrz, czyli tak naprawdę u nas czas by leciał, a twój czas leciałby normalnie dla ciebie, ale z naszego punktu widzenia twoje zegarki na tyle by zwolniły, że twoja sekunda na pokładzie twojego statku na Ziemi trwałaby kilka milionów lat na przykład, nie? Że gdybyś wrócił na Ziemię cudem jakoś, to już na pewno byś nie spotkał swojej rodziny, swoich przyjaciół, zobaczyłbyś zupełnie inną rzeczywistość. Także ciekawa rzecz z gatunku wielkich pytań, bo my nie wiemy dokładnie, co się w tych czarnych dziurach dzieje.
Zegarki się spóźniają, tak?
No, jakbyśmy porównali. Zresztą
te delikatne efekty... Ja patrzę na zegarek, tak? Bo rzeczywiście mamy już mało czasu.
I te delikatne efekty, musimy je na przykład uwzględniać w czymś takim, co macie w telefonach.
Ja bym bardzo chciał, żeby w radio była taka, jakaś taka mała czarna dziura, żeby audycja mogła trwać dłużej. Dziennikarz wchodzi do czarnej dziury i wtedy tak. Sekunda trwa tam, tak. Nie wiem, 5 godzin na przykład.
Dzień dobry. Gdzie przeniesiemy się, gdy doprowadzimy Ziemię do stanu uniemożliwiającego życie na niej?
No, bardzo ciekawe pytanie i zadajesz je przyrodnikowi. Właśnie chyba jednym z powodów, dla których latamy w kosmos i staramy się eksplorować te odległe światy, jest właśnie to, że no w związku z tym, że nas przybywa na świecie, a liczba zasobów, zapas zasobów, które są na Ziemi, jest skończony. Do nas nic nie przychodzi, nie przelatuje. Nikt nie uzupełnia tych zasobów, które my zużywamy. I nawet jeśli chcemy recyklingować to, co zużyliśmy, no to ten recykling nigdy nie jest stuprocentowy. Zawsze są te odpady, które potem no już nie wiadomo, co z nimi zrobić. Więc koniecznością jest szukanie opcji na to, co zrobimy, kiedy no po prostu Ziemia stanie się dla nas za mała. Ona już teraz jest rozpatrywana jako globalna wioska, że po prostu możemy w każdej chwili skontaktować się z każdym w zasadzie na kuli ziemskiej.
Ja może pomogę, jeżeli no, mogę prosić, bo bardzo. Ja myślę, że niszcząc tę Ziemię, to teraz jesteśmy kretynami, a zostaniemy i uciekniemy pod Ziemię, czyli zostaniemy kretami.
Możemy być tak, oczywiście. Natomiast wspomniałem tu o Księżycu. Chcemy na Księżycu. Ja myślę, ja jestem wielkim fanem literatury science fiction i tam częstym motywem są miasta gdzieś budowane na innych planetach, czy miasta na orbitach gdzieś innych ciał niebieskich. Jestem przekonany, że w perspektywie 100-200 lat na Księżycu po prostu będą miasta, że będzie to kolejny kontynent Ziemi, na który będziemy sobie mogli latać turystycznie.
Kiedy człowiek postawi stopę na Marsie i czy w przyszłości będą na niej może jakieś kolonie, może się też jak na Księżyc przeprowadzimy tam?
Tak, widzieliście film Marsjanin. Jak nie widzieliście, to polecam. Matt Damon gra główną rolę astronauty, który został w wyniku wypadku pozostawiony sam sobie na powierzchni Marsa. Jakoś sobie musiał dawać radę do czasu akcji ratunkowej. Mars jest jedną chyba z najprzyjaźniejszych, no, planet w Układzie Słonecznym. Mars wygląda nam na najbardziej przyjemny. Zwłaszcza te jego regiony równikowe, gdzie tego Słońca jest w miarę dużo. Ma podobną długość dnia, porę roku 2 razy dłuższe niż na Ziemi. No i na Marsa chcemy polecieć. Ja myślę, tak jak wspomniałem tutaj w czasie jednego z poprzednich pytań, że myślę, że to lata 30-40 będą tym krokiem, że tak jak Neil Armstrong na Księżycu powiedział, że to jest mały krok dla człowieka, wielki skok dla ludzkości. Myślę, że gdzieś w latach 40 ktoś inny powie to samo na Marsie. A potem to już tylko będziemy potrzebowali po prostu determinacji, żeby obok tej bazy marsjańskiej zbudować następną, no i one się rozrosną do pierwszych wiosek, miasteczek, a potem być może nawet właśnie takich miast i aglomeracji.
Jak się Państwu podobało, to jest pytanie?
Bardzo mi się podobało.
Ja spodziewałem się innych pytań, co prawda, bo myślałem, że Państwo zapytają między innymi, jak już będziemy lecieli na Marsa na przykład, to jakiego trzeba mieć pampersa dużego, żeby tam dolecieć na Marsa?
O, to wam powiem straszne rzeczy. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej cała woda, wszystko, co, że tak powiem, wydobywa się z astronautów, krąży w układzie zamkniętym. Mhm. Także słuchajcie, tak zwana jedynka, która różni się bardzo od tej dwójki.
Panowie astronauci najpierw robią siusiu, a potem...
A potem to piją. Tak, i mówią, że ta woda z odzysku jest całkiem smaczna.
Ale zakończenie audycji, proszę Państwa.
Chodźmy na kole. Albo napijmy się wody mineralnej.
Bardzo dziękuję. A Państwo dokąd teraz uciekają? Już wracamy z tego Marsa, z Księżyca, z kosmosu?
Tak, teraz wracamy do Gdańska i udajemy się w kierunku telewizji.
A, bo Państwo,
było troszeczkę radia,
będzie
trochę telewizji.
Jakieś wydawnictwo słyszałem, tak?
Tak, szukamy miejsc, w których się będziemy odnajdywać w przyszłości.
To ja miałem z Państwem bardzo dobry dzień. Naszym gościem był Przemysław Rudź. Dziękuję
bardzo za zaproszenie.
Dziś pytania zadawali dziennikarze z Łodzi. A dokładnie ze szkoły niepublicznej, tak?
Tak, niepublicznej szkoły podstawowej Fundacji Przyszłość dla Edukacji. Jest taka mała szkółka, przyjazna szkółka na mapie tego dużego miasta.
Sławosz Uznański jest z Łodzi, nasz astronauta przyszłoroczny.
Do usłyszenia.
Pomysłowy Włodzimierz.